Refleksje ojca Jana Benio na temat modlitwy Ojcze Nasz. To żebyśmy może powrócili do tego, co ją pokazywał. Według naszego Pana nie wystarczy temu, kto pragnie, należy do Jego Królestwa, tylko odmawiać naszą modlitwę. Musi przejść do czynów, które będą jej kontynuacją i jej dokończeniem, które czasami nazywamy liturgią życia. Odmawianie modlitwy pańskiej ma zatem na celu życie modlitwą pańską. Ktoś, kto rozumiał tę kwestię, odpowiedział na pytanie, jak często się modli. 3 razy dziennie i poza tym cały dzień. Święty Cyprian ujął to w swoim traktacie De Oratione Domenica. Synowie światła mają dzień nawet i w nocy. Święty Paweł wyraził to w twojej kwestii całkiem jasno. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Boga czyńcie. Wstępne słowo Ojcze Nasz jest właśnie postawieniem się przed Bogiem, znalezieniem się w Jego obecności. Oczywiście, że nie w izolacji. Przed Bożym obliczem trzeba zawsze stawać we wspólnocie. Mówimy bowiem nasz. Przy modlitwie nigdy nie jestem sam, przed Bogiem sam. Patrzę wprawdzie ze skupieniem w górę na Ojca, ale zawsze z rękoma wyciągniętymi do objęcia wszystkich Jego dzieci. Słowami, któryś jest w niebie, odróżniam niebieskiego Ojca od tego, którego mam na ziemi. Odłączam się od Niego i całej pokrewnej rodziny w myśl słów Pana. Kto kocha ojca, matkę, brata i siostrę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Odrywam się od ziemi, swoim dążeniem nastawiam się na to, skupiam się na tym, co jest w górze, zgodnie z wezwaniem świętego Pawła, wasze przebywanie niech będzie w niebiosach. Dlatego też wypowiadane słowa są zawsze wezwaniem, by sięgnąć ręką po Księgę Bożych Objawień, po Pismo Święte. Przecież nigdzie Boże myślenie i chcenie, wola są także uchwycone, jak właśnie w Piśmie Świętym. Jeśli te słowa wymawiamy naprawdę szczerze, uważnie, zawsze zmuszają nas do zmiany myślenia, do pokuty. Zawsze są wołaniem marnotrawnych synów, które zwabia ziemia. Święć się imię Twoje. To kolejna prośba Ojcze Nasz. Przy tej prośbie uświadamiamy sobie, że ten, z którym rozmawiamy, nie jest tylko jakąś wzniosłą i wszystko przewyższającą abstrakcją, ale że jest to ktoś, kto ma imię, kto jest osobą. I to nie obcą, ale maksymalnie bliską Ojciec. Ojciec na wschodzie to ktoś silny, mądry, kto zarządza domem i któremu wszyscy są posłuszni w przekonaniu, że tak jest dla nich najlepiej i dzięki temu szanują go i kochają. Czy do tegośmy doszli? Chyba nie. Ksiądz Marek mi ostatnio kujdę opowiadał o zwyczajach. Właśnie chodzi o tych wszystkich małżonków. Ojciec prowadzi do ślubu, ale i ona mówi, że nie kocha bardzo tego przyszłego kandydata na męża, ale ojciec chce dobrze, więc dlatego ona wyjdzie za mąż za niego. Nie? Tak jest u Ormian. Jeszcze, nie? Dlatego ten sens, co Amerykanom w tych filmach jest pokazany, że ojciec prowadzi i teraz u nas modę małpują, że ojciec prowadzi do ołtarza pannę młodą, nie? Tak wydaje się, że to jest taki pusty znak. Natomiast u tych Ormian jest to bardzo takie mocne, że ojciec chce zawsze dobrze. I ojciec jak gdyby, wydaje się, że to wszystkie te znaki zostały spłaszczone. Właśnie problem ojca. Jeśli prosimy, by się święciło to imię, które zbiera w sobie tyle Bożych przymiotów, jakimi są moc, mądrość, sprawiedliwość i miłosierna dobroć, prosimy tym samym, by nasz Ojciec Niebieski był przez wszystkich traktowany poważnie. By był święty, dzięki swojej sile otoczony szacunkiem, a ze względu na swoją miłość był kochany przez wszystkich. Tylko przez nas może być uświęcone Jego imię. Reklamą i sławą Ojca może być tylko udany Syn. Zawołanie święcie imię Twoje jest również krótką pieśnią pochwalną. Jest to nasza wdzięczność i uwielbienie. Jest to nasze magnifikat. Jest to radość dziecka, któremu przez codzienne śledzenie wydarzeń w sobie i około siebie coraz bardziej otwierają się oczy, jakiego ma ojca. Czuje się szczęśliwie i chce się podzielić tym przekonaniem także i z tymi, którzy go jeszcze nie mają. Dlaczego chcę jeszcze to taką uwagę, to co mamy w rachunku świętego Ignacego Loyoli, nie, w tym rachunku sumienia, my nazywamy to podsumowaniem, albo teraz takie modne jezuickie określenie kwadrans szczerości przed Panem Bogiem. No i ten punkt pierwszy u Ignacego Loyoli jest taki bardzo mocny. Podziękuj Panu Bogu za wszystkie dane dobrodziejstwa w ciągu dnia. Nie, my bardzo często nastawiamy się na te negatywy, natomiast brakuje nam właśnie takiego pozytywnego spojrzenia, że Pan Bóg działa w naszym życiu, Pan Bóg w tych szarych naszych doświadczeniach, tylko trzeba jak gdyby nauczyć się tego stawania przed Panem Bogiem, ale od strony najpierw pozytywnej, a dopiero negatywnej, nie? Dlatego to choćby dzisiaj na mszy świętej Didache, no bardzo mocno mówi o tym dziękczynieniu, nie? Że to rzeczywiście widzimy. Boże Królestwo jest centralnym tematem Ojcze Nasz, a także całej Chrystusowej Ewangelii. Prośba o przyjście rozwija pierwszą w bardzo konkretny sposób, gdy trzecia rozwija drugą. Trzecia prośba, bądź wola Twoja, należy w sposób naturalny do drugiej. Tak jasno z niej wypływa, że święty Łukasz nawet jej nie zaznaczył. Ta prośba wyraża pragnienie jak najbardziej miłe Bogu, a mianowicie, by Jego porządek panował wszędzie bez najmniejszego zakłócenia, bez ani jednego sprzeciwu wobec Jego woli, a dokładniej bez ani jednego grzechu. Jak już powiedzieliśmy, nasza modlitwa jest zawsze dziwna i zawsze daremna, jeśli opiera się tylko na słowach. Dlatego ilekroć kieruję tę prośbę i chcę pozostać uczciwy wobec Boga, powinienem pamiętać o swoim powołaniu chrzcielnym, powołaniu zbierzmowania i specjalnym, które są wyrazem Bożej woli, i zadawać sobie pytanie, jak odpowiadam Bogu i w ten sposób budować Boże Królestwo w sobie i wokół siebie. Jeśli odkryjemy różnicę między tym, o co prosimy, a tym, co czynimy, między wolą Bożą a naszą, wołamy z apostołami: Panie, naucz nas się modlić. Naucz nas przybliżać Boże Królestwo Ojca, wypełniając tę potrójną, świętą wolę. By nasza dusza mogła spełniać życzenia Boga, potrzebuje naszego ciała. Dlatego teraz od razu dodajmy tę prośbę w modlitwie pańskiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przez chleb rozumiemy tutaj środki do życia, a to jest wszystko, co dotyczy żywności, odzieży i mieszkania. A tutaj myślimy także o zdrowiu i pokoju, bez których trudno byłoby nam jeść wyproszony chleb powszedni. Słowem nasz oznaczamy odpowiednie warunki do życia. Nasz brzmi więc tutaj jako nam posługującym. Nasz dalej nam wskazuje na chleb, na który sami zarobiliśmy, albo w przypadku niezdolności do pracy otrzymaliśmy jako dar. Nasz jako wspólny, społeczny. Chleb o jakże dawna zdobywany w bardzo ściślej zależności od innych. Tu może właśnie ten problem dzielenia i tym chlebem, tu mam takie dwa przykłady z życia właśnie w przegalinach dużych. I tam był taki pan Domański Edmund, który był ojcem tutaj takiego ojca, który był na misjach, Jan. Ale jak on widział takie problemy, bo to człowiek, który się tak bardzo nawrócił, bo miał właśnie, gdy chodzi o rodzinę, to 5 dzieci mu zmarło po kolei i później uczynił jakiś ślub Panu Bogu, że codziennie będzie odmawiał 5 tajemnic Różańca Świętego. No i 5 chłopców się znowu narodziło. No, ale jaki on był w sensie takiego człowieczeństwa, to tadzik mi opowiadał, że mówi, kiedy był nieraz spracowany, bo tych hektarów też miał wtedy dużo, a niedużo narzędzi, no to mówi, że on stał nieraz tak, i różaniec odmawiał, żeby nie usnąć, jak się narobił mu na wsi. A drugą taką rzecz, i mówi, że jego to było takie bardzo mocne, że tak jak ci dzięgowie nasi, co w diecezji są, i ten później arcybiskup, którego jest ojcem chrzestnym, był, no to on jednego z nich w seminarium opłacał. Bo że tej siostrze jego było ciężko, jak oni studiowali, więc on opłacał. A że miał taki gest, no to później taki żyje tam, jak to oni nazywają w tych przegadanach, że szlachta zginęła, zostały tylko pieńki, takie dwie rodziny wielodzietne się rozrosły, to jednej rodzinie on przyprowadził młodego źrebaka z wdzięczności za to, że dobrze wychowuje dzieci. No, to była taka jego prosta filozofia. Męska, na wsi człowieka, ale to takie bardzo mocne. Dlatego właśnie, kiedy się przyglądam nieraz, że można się takiej filozofii życiowej uczyć od takich nieraz prostych ludzi, gdzie on nikt nie krzyczy o tym, jaki on tam jest, tylko właśnie coś takiego. Jakże zdecydowanie nie chcemy nazywać naszym tego chleba, który zyskaliśmy przeciw Bożej woli, kradzieżą, podstępem, kłamstwem, albo jak Judasz sprzedaniem Jezusa Chrystusa, przyłączeniem się do Jego nieprzyjaciół, którzy za współudział zawsze nagradzają. Podajemy według pouczenia Pana słowo powszedni, aby zaznaczyć, że nie prosimy Boga o chleb w formie bankowego kapitału, ani w formie stałej emerytury, albo jak żebracy skazani na codzienne datki, przez co uznajemy swoją zależność od Jego dobrotliwej i mocnej ręki. Także i dlatego mówimy powszedni, codzienny, gdyż dobrze wiemy, że nawet jedyny dzień głodu oznacza wiele. Słowo daj brzmi w Ojcze Nasz na pierwszy rzut oka jako nakaz, ale nim nie jest. Przynajmniej nie powinno być. Jest to pokorna prośba pełna wiary w Jego moc i pełna ufności w Jego ojcowską opiekę. W prośbie o chleb powszedni mówimy dalej nam, komu, mnie i moim domownikom. Tak rzeczywiście wszystkim, całemu światu, ale szczególnie braciom, siostrom wierzę. Jednak szczerość tej prośby obejmuje również dokładnie przyjrzenie się temu, czego mamy zbyt wiele, ale także dostrzeżenie potrzeb ludzi żyjących wokół nas. Takie spojrzenie powinno być oczywistością wówczas, jest przedłużoną opiekuńczą ręką troskliwego Boga Ojca. Jest tutaj jeszcze słowo dzisiaj. Łukasz w swojej Ewangelii dawaj nam na każdy dzień pisze. Jednakowo jasno wynika z wersji Mateusza i Łukasza, że prosimy tylko o to, czego koniecznie potrzebujemy na dany dzień, nawet nie zaznaczając pełnej niepokoju troski o jutro, w jakiej żyją poganie. W tym zdaniu właściwie praktycznie wyrzekamy się wszystkich zbytecznych rezerw. A myślę, że z tego powodu Ojcze Nasz jest w odniesieniu do tego punktu naprawdę straszną modlitwą. Brzmi tutaj jako dokładna domowa rewizja odnosząca się do nagromadzonych zapasów, jako rewizja naszych uskładanych oszczędności, różnych zabezpieczeń całego naszego majątku, naszego chleba, ubrań, domu, mebli, każdej jednej złotówki. Według tego ani jeden raz jeszcze w życiu nie pomodlił się dobrze ten, kto nie chce pozbyć się nadmiaru majątku, kto kocha rzeczy zbyteczne, także i ten, kto żyje w leniwej beztrosce, o wszystkie Boże dary.
A jak będzie wojna?
No to przecież jak ufamy Panu Bogu, to On się o nas utroszczy.
No ale robimy na przykład przetwory na zimę.
No to przetwory mamy, robimy, na ten rok robimy, więcej nie.
A więc apostołowie jak przychodzili na początku i wszystkie majątki oddawali, rozdawali, nic nie robili, tylko siedzieli i czekali na koniec świata, no to w końcu dostali po uszach za to też trochę, no to nie chodzi o taką filozofię, że nic zupełnie i tak.
Nie, ja myślę, że problem, który jest taki, jak byłem gdzieś na danych lekcjach u Fukolarynu w Trzciance, to jedna z tych z Fukolarynów mówiła, później dzieliła się czymś takim, że no, przed Wielkim Postem robili remament z rzeczy swoich. No i mówi, że ona dostała w prezencie jakiś taki golf, do którego była strasznie przyzwyczajona. I mówi, przyszła przełożona do mnie, do szafy i mówił, pierwszy to ten wyciągnęła ten golf mi i mówi w ramach remamentu tego, to mówi, to do wspólnego tam komuś damy jeszcze to. I mówi, przez trzy wieczory, mówi, zwyczajnie nie mówiłam nic, ale ryczałam, bo byłam przyzwyczajona do tego golfu. No tak. A ta mi zabrała, nic nie mówiąc, mówi, że to tam się komuś da. I mówiła o takim swoim przyzwyczajeniu, kiedy my mamy takie swoje nieraz maniery, że trudno jest nam się właśnie podzielić, trudno jest nam dać. Dlaczego? Bo to tylko dla mnie. Nie? Ja to pamiętam na swoim, przerobiłem to na swoim karku, jak pamiętam. W Wyczółkach ten dom się budował, no i miałem taką dużą szafę i ojciec mówi, że no byś dodał szafę, to by było na ornaty. Ja mówię, to dostałem od rodziców, to szafę by to oddawał, ja dam pieniądze, nie chcę go, ale szafy nie oddam tej. No i tak się stało, że to szafę oddałem później w rodzinie, właśnie przekazałem. Bo akurat mi nigdzie nie pasowała. Ale to nie było z serca, tylko to było z takiej konieczności. Dlatego właśnie ten problem takiego podzielenia się, nieraz do czego człowiek jest przyzwyczajony, no, że tego ktoś tam potrzebuje, czy potrzeba dać, wydaje się, że jest to takie trudne. I moja mama to zawsze opowiadała taką przypowieść, że była z Poznańskiego wojnę, tak zwanie nazywali wysiedlonym, którzy były, no i była to matka, wdowa, która miała trójkę dzieci. No i co, ona zbierała, mówi, po wsi, zwyczajnie jajka, mówi, no, nasza wieś była taka zamożna w miarę. No i mówi, że jajka, coś tamtego, no i mówi, że te jajka wiozła do Łukowa, a nieraz i do Warszawy pociągiem, żeby sprzedać, no i z tego było. No i mówi, że mówiła o takim bardzo zamożnym gospodarzu, mówi, że ona zawsze mówiła, on się niczego w życiu nie dorobi, bo mi nie chce nic dać nigdy, a ma. On się nigdy nie dorobi. No i mówi, że miała taką swoją fajną pobożność, bo mówi, że zawsze wchodziła, tak pobożność, pochwalony Jezus Chrystus, mówi, że zawsze tak i tam. I co macie dać się na te dzieci, nie? I mówi, że najstarszy syn szedł później z nią do stacji, niósł te jajka, ona jechała później sprzedawała i wracała. Mówi, z tego się utrzymywali. Coś takiego było. Dlatego problem właśnie naszego nieraz też przyzwyczajenia, bo to moje, to jest takie wypielęgnowane. No i czy potrafię się dzielić tym wszystkim, nie? Tego, to co mają Niemcy, pomimo że oni są sknery z natury, to mimo to oni potrafią się dzielić. Natomiast u nas byliśmy tak, bo zawsze byliśmy jak gdyby na dorobku. Dlatego ten problem takiego też gestu, dzielenia, no nie jest łatwy, ale dopiero to uczy takiej postawy, myślę, że ważnej. Dalej. Modlitwa pańska jest tak pomysłową konstrukcją Boga, że jeśli wyjmiemy z niej choćby jedną belkę, na przykład tę o poleganiu na Bożej opatrzności, to wszystko się zawali. I pogrzebie nasze chrześcijaństwo, nasze ciężko wypracowane synostwo Boże. Wiemy, że dla niektórych ta prośba o chleb powszedni brzmi zbyt bluźnierczo. Uważają to za przypowieść w swojej nadmiarze uproszczonej religijności. Myślą, że jest to codzienna Eucharystia. Należy przypomnieć, że prośba, o której prosimy o chleb, jako jeden z warunków naszej pracy na przyjście Królestwa Bożego, nie jest tak naprawdę bluźnierstwem. Ciało potrzebuje chleba, dusza potrzebuje ciała. Bez niego naprawdę nie poradzimy sobie w tej pracy. Kolejna prośba, odpuść nam nasze winy. W spokojnym tonie próśb, które przedkładamy w Ojcze Nasz za siebie i za braci, ta prośba działa zakłócająco. Kiedy ją wypowiadamy, myślimy zwłaszcza o jej datku, jako i my odpuszczamy. Wygląda tak, że kiedy w ofiarniczej procesji zbliżymy się do ołtarza, naraz zatrzymuje nas sam Chrystus i mówi: idź najpierw pojednać się ze swoim bratem, potem przyjdź i połóż swój dar na ołtarzu. Pan tym dodatkiem praktycznie wysuwa prośbę o przebaczenie przez wszystkie inne, aż na sam początek Ojcze Nasz. Z 11 rozdziału Ewangelii Świętego Marka przestrzega nas dosłownie tak: kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Jeśli macie coś przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Jeśli nie przebaczycie, nie odpuści nam. Z tego wypływa, że modlić się ma prawo tylko ten, kto odpuścił, przebaczył. Trzeba tu jeszcze wspomnieć, że odpuszczać nie oznacza dawać wielkopańskim gestem z tego, co nam zbywa. Przebaczyć oznacza pokornie spełnić ten bardzo jasno określony warunek naszego przebaczenia w poczuciu wielkiego długu wobec Boga. Jednocześnie przebaczając, nie powinniśmy zapominać o przestrodze, która pomoże bratu rozpoznać własną winę i postanowić pokutować. Możemy to zrobić życzliwym słowem, a nawet pewną powściągliwością w przejawach przyjaźni. Ta powściągliwość ma być jednak tylko zewnętrzna, oprócz tego ma trwać tylko do pewnego czasu. Jeżeli by nie wychodziła bratu na pożytek, trzeba ją odłożyć i dać mu na zewnątrz znać, że szczerze mu przebaczyliśmy. Jak natarczywie płynie z duszy prośba: Panie, naucz nas się modlić, i jak wyraźnie tutaj Chrystus odpowiada: wy tak modlić się będziecie. Odpuść nam tak, jak i my odpuszczamy. To oznacza, że będziecie się modlić również i sercem, nie tylko ustami, i to sercem, które nie ma co odpuszczać, gdyż już wszystkim odpuściły. I wreszcie kolejna prośba, nie wódź nas na pokuszenie. Kto wypowiedział już wszystkie prośby Ojcze Nasz, i to pełnej świadomości i odpowiedzialności, czuje się jak ten, kto z trudem dostał się na wierzchołek góry. Kto zaś w Ojcze Nasz dostał się aż tutaj, tego z pewnością opanuje strach, że ulegnie prawu niebezpiecznej grawitacji, którą nazywamy pokuszeniem, że straci uzyskaną wysokość, a z nią pełną ufności bliskość przy Ojcu Niebieskim. Upaść może bowiem tylko ten, kto jest na górze. Im ktoś jest wyżej, tym bardziej niebezpieczny może być jego upadek. Praktyka życia codziennego utwierdza nas w przekonaniu, że pokusy i upadek są dla nas niemal synonimami. Dlatego święty Paweł ostrzega: kto stoi, niech uważa, by nie upadł. Stąd wiemy, że święty Augustyn, święty Grzegorz Wielki, kiedy dochodzili do tej wielkiej kariery, mieli obok siebie zawsze tych współbraci, którzy mieli ich upominać, żeby nie nadużywali swojej władzy, nie? Żeby nie upadli. Nie dziwimy się przeto, że Ojcze Nasz nie kończy się zwyczajem żydowskim uwielbieniem, ale spotęgowaną prośbą: nie wódź. abyśmy, Boże nasz, pozostali przy Tobie w górze na poziomie Twoich synów i mogli Cię znowu powiedzieć Ojcze nasz. Prosimy Cię o to, bardzo prosimy, uchroń nas od pokuszenia, które zazwyczaj kończy się grzechem, utratą Ciebie i utratą nieba. Modlitwa, którą mamy od Pana, jest więc cykliczna. Gdy tylko dojdziemy do końca, musimy zacząć od nowa. Wywołuje bolesny strach, kończy się wołaniem o pomoc. Ale w tym wołaniu daje się słyszeć jeden radosny ton. Przecież bowiem wiemy, kto modli się tą ostatnią prośbą, a także całą tą modlitwą, nie jest jeszcze, nie może być w mocy złego. Jest dzieckiem Ojca i bratem Jego dzieci. Jeśli Ojcze nasz jest naprawdę szczerą modlitwą, jej koniec zawsze łączy się z początkiem. W rzeczywistości tą modlitwą mogą się modlić i modlą się tylko dzieci Ojca, nikt inny. Grzesznik nigdy nie może modlić się słowami Ojcze nasz, może ją tylko odmawiać. A jeśli jednak modli się szczerze, już tym samym przestaje być grzesznikiem. Bracia i siostry, chciałbym zakończyć to, jak zacząłem osobiście. Krótką modlitwą poprosić was, byście się w duchu dołączyli. Panie, dziękujemy Ci za Twój pierwszy dar, za łaskę, którą nas przekonałeś, że nie umiemy jeszcze się modlić. Po drugie, dziękujemy Ci dalej za odczuwalną chęć nauczyć się tego jak najprędzej. Po trzecie, dziękujemy Ci za to, że apostołowie ośmielili się także w naszym imieniu przedłożyć Ci tę prośbę. Zwłaszcza zaś dziękujemy za wielki dar Twojego Ojcze nasz i za Twoją krótką, ale jasną instrukcję. Przebacz, że popełniamy w niej tyle braków i błędów. Najpierw przebacz nam, że recytujemy ją jak dzieci, wierszyk, że wypowiadamy ją w całkowitym oderwaniu od życia, tylko jako czyste słowo. Prosimy Cię więc, naucz nas modlić się tą modlitwą przed wszystkimi czynami, całym swoim życiem, każdym jej szczegółem. Daj nam siły modlić się coraz głośniej, stale wyraźniej i stale żywiej odczuwać przy tym bliskość Ojca, która niech pod wpływem tej Twojej i naszej modlitwy przemieni się kiedyś w błogosławione zjednoczenie z Tobą w wieczności. A za nadzieję tego ostatniego daru jeszcze raz szczerze dziękujemy Ci, Panie. Amen. Krótki jest tutaj rachunek sumienia w oparciu o myśli Jana Bosko. Jeśli chcecie, mamy jeszcze 6 minut, to możemy tak wyłączyć. Jan Bosko zwykł mawiać swoim księżom, że jeśli mówią dwa słowa z ambony, to jedno powinno dotyczyć spowiedzi. Częścią przygotowania do spowiedzi świętej jest rachunek sumienia. Jeśli chodzi o powołanie chrzciele, to najpierw zadaję sobie pytanie przed Bogiem i Jego Kościołem. Jak wyzbywam się swojego egoizmu, który jest przeciwieństwem miłości, a następnie przeciwieństwem chrześcijaństwa? Potem zadaję sobie pytanie, czy nie żyję, zachowując tylko literę prawa, w faryzejskim poczuciu doskonałości, które już w zarodku niszczy we mnie duchowy wzrost, do którego jesteśmy wezwani, bądźcie doskonali, jak doskonały wasz Ojciec Niebieski. Wreszcie, jak walczę ze swoją cielesnością, z grzesznym dotykaniem ciała, oczami czy w inny sposób? Wreszcie, jak opieram się swojej chciwości, której wciąż nie można zaspokoić tym, co najpotrzebniejsze? Krótko mówiąc, w jaki sposób staram się upodobnić do wcielonej woli Bożej, czyli do Jezusa, który każdym swoim czynem i słowem protestuje przeciwko światu pełnemu pychy, seksualności i mamonizmu. I jak bardzo staram się upodobnić do Niego, kiedy mówię o sobie, ja jestem prawdą. W jaki sposób dbam o zgodność między słowami a czynami, między moim myśleniem, mówieniem i działaniem? Co robię, by upodobnić się do Pana, który nie przyszedł, by Mu służono, lecz aby służyć? Czy staram się kochać ich zgodnie z Jego wolą, tak jak On nas miłował, poprzez chętne przebaczenie, ofiarną służbę aż do końca? Czy zadaję sobie czasem pytania o to, w jaki sposób buduję i utrzymuję jedność, która była Jego ostatnim i największym życzeniem? I na koniec jeszcze jedno ogólne pytanie dotyczące powołania chrzcielnego. Jaki jest mój teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny stosunek do grzechu? Najpierw do swojego grzechu. Potem mój stosunek do grzechu innych. I wreszcie, jak staram się go niszczyć w sobie i wokół siebie. Królestwo Boże, które jest królestwem łaski, prawdy i sprawiedliwości, miłości i pokoju, prosić trzeba ze złożonymi rękami, ponieważ od Ojca zależy, czy będziemy mieli odwagę i siłę do działania i czy odniesiemy sukces w naszej pracy. Rękawy muszą być podwinięte na tych splecionych modlitwach dłoniach, jako znak, że jesteśmy chętni, że zawsze gotowi do służby dla Niego. Nasze ręce muszą być czyste od korzyści, które są niewiańskie. Prośba ta brzmi zawsze najprawdziwiej i jest najbardziej zrozumiała dla Boga, gdy wypowiadam głosem osłabionym przez apostolskie zmęczenie. Jeśli przynajmniej coś nas boli z powodu pracy dla Królestwa Bożego. Jedno jest pytanie, że jesteśmy nieczuli, leniwi, ci, których nie pali i nie niepokoi cudzy grzech oraz wszyscy, którzy obawiają się o swoją wygodę, nie mogąc wypowiadać tej prośby. Byłoby lepiej, gdyby za każdym razem pomijali to w swoim Ojcze Nasz, tak naprawdę całą tę modlitwę. Wszak królowanie Boga jest centralną troską Ojca, Syna i Ducha Świętego. Teraz kilka pytań na temat szczegółowego mojego powołania. Czy naprawdę mam jasność, że Bóg chce, abym był tu, gdzie jestem? Jeśli nie mam tej pewności, to czy to robię, żeby ją zdobyć jak najszybciej? Czy kiedykolwiek dokładnie kalkulowałem i starałem, rozważałem swoje talenty, dary i możliwości? Czy staram się codziennie ulepszać i pomnażać, służąc moim braciom i siostrom pod kierownictwem Kościoła? W jaki sposób reaguję na natchnienia płynące z wnętrza i instrukcje przełożonych z zewnątrz? Co robię z nadmiarem siły, które jeszcze mam, gdy kładę się wieczorem? Co z dodatkowym czasem, który mi zostaje po pracy, niezbędnego odpoczynku? Czy nie mam minut, a może nawet godzin, które nie są ani pracą, ani odpoczynkiem, a więc który należy oznaczać zerem? Co z moimi zaoszczędzonymi finansami? Czy zdaję sobie sprawę z tego, że przypowieść o minach, talentach dotyka również tej sfery? Czy nie zapominam, że zgodnie z tą przypowieścią pieniądze, które leżą, są zawsze grzeszne w oczach Boga? Za pieniądze, które mi zostały, mogę kupić to, co jest potrzebne tylko dla innych, nigdy dla siebie. Czy mój samochód nie robi nieuzasadnionych kilometrów, a inne urządzenia nie działają bezużytecznie? Co jest moim małżeńskim czy panieńskim łóżkiem? Czy ono jest wystarczająco czyste nawet w oczach Wszechobecnego, a przede wszystkim Świętego Boga? Moje ciało, oczy, umysł, czy moje ubrania naprawdę mnie ubierają, czy też rozbierają w irytujący, skandaliczny sposób? Zdaję sobie sprawę, że sfera cielesności jest zawsze obszarem wysokiego napięcia. Dlatego też od początku obowiązuje w niej surowy boski zakaz. Nie dotykaj nawet oczami. Czy nasza kołyska nie jest grzesznie pusta? Czy pamiętam, że nawet jeśli mamy dzieci, pozostają one przede wszystkim Jego dziećmi? Czy jestem gotowy na to, że wezwie ich, kiedy będzie chciał, by posłużyli potrzebom Jego Królestwa w sposób szczególny? Jeśli chodzi o obcych, to czy nie przechodzę obojętnie albo zajęty swoją źle zrozumianą pobożnością obok rowów przy drodze, gdzie leżą psychicznie lub fizycznie poranieni i pobici? Jeśli pod wpływem słowa chcę miłosierdzia niż ofiary, pomagam, leczę, to postępuję właściwie. Ale muszę przy tym wiedzieć jeszcze jedno, mianowicie, że w rzeczywistości daje tylko ten, kto daje z miłości. I jeszcze jedna uwaga dotycząca naszego powołania specjalnego. To, co robimy, jest z pewnością ważne. Ważniejsze jest to, ile robimy, jaki wysiłek wkładamy w służbę dla Boga. Jeszcze ważniejsze jest to, z jaką sumiennością służymy, jaka jest jakość naszej służby. Co najważniejsze, dlaczego służymy i jaką mamy intencję? Można by tu jeszcze mnożyć pytania. I wreszcie pytanie, czy umiem z troski o Boże Królestwo pozostać całkiem w cieniu, wycofać się, być niezauważonym? Wielką sztuką jest zamknąć za sobą drzwi od zewnątrz, ale cicho, bez trzaskania, to znaczy opuścić miejsce, zanim zostaniemy wyproszeni na zewnątrz. Ale tak, by nie wywołać goryczy, napięcia po jednej czy drugiej stronie. Wszystko to i wiele więcej zawiera się w prośbie: przyjdź Królestwo Twoje. Jeśli te zdania zrodziły w moim sumieniu inne pytania, zastanówmy się również nad nimi. Dlatego to aktualne wołanie powiedziane przez apostołów: Panie, naucz nas modlić się. Naucz nas zbliżać się do Królestwa Ojca, wypełniając Jego trzykroć świętą wolę. Amen.